Ojca Radia Gdańsk. Zaprasza Mariusz Kowalik.
Dobry wieczór Państwu. Witam jak co czwartek w radiowym klubie Ojca Radia Gdańsk. Dziś moim i Państwa gościem jest ponownie Maciej Winiarek, ekspert myślenia krytycznego, dyrektor na Polskę Fundacji TOCFE z USA, edukator, bloger oraz certyfikowany tutor. Dobry wieczór Panie Macieju.
Dobry wieczór Panie Mariuszu, dobry wieczór Państwu.
Panie Macieju, zaprosiłem Pana do radiowego klubu Ojca, bowiem kiedy kończyliśmy nasze spotkanie 2 tygodnie temu, miałem praktycznie pewność, że temat krytycznego myślenia wzbudzi duże zainteresowanie naszych słuchaczy. No i nie myliłem się, pojawiło się sporo maili i SMS-ów z kolejnymi pytaniami od ojców. Nasi słuchacze chcą poznać narzędzia krytycznego myślenia.
Czy nauka narzędzi krytycznego myślenia to jest prosty proces, czy raczej trwa długo? Mówiąc krótko, czy wystarczy odbyć krótki kurs, czy trzeba tego uczyć się latami i dopiero wtedy będziemy w stanie uczyć też innych, czyli dzieci, żony i naszego otoczenia?
Powiem tak, że to jest, żeby wystartować, jest bardzo proste. Wystarczy rzeczywiście albo krótki kurs, albo nawet pewne zobaczenie narzędzi gdzieś w internecie, ale no ogólnie mówiąc prosty kurs internetowy, są już takie, a później jest jak z tym powiedzeniem, czym dalej w las, tym więcej drzew. Ale gwarantuję Panu, bo raz, że to jest dla mnie przygoda mojego życia, a dwa, że już mam wielu osób, które też weszły w myślenie krytyczne i współpracuję z nimi od wielu lat i oni wszyscy powtarzają to samo, to jest najlepsza przygoda życia i człowiek ma poczucie, że już rozumie, już myśli, po czym podchodzi do wielu rzeczy już z pokorą i te różne rzeczy, które nas uczą, są przyjmowane z wdzięcznością, bo one to są elementy rozwoju.
Ale w zalewie tych różnego rodzaju fake newsów rozumiem, że lepiej wrócić do źródła i szukać tego, wpisując hasło TOC.
Ja jeśli mogę polecić, nie będę polecał może swojej firmy, bo to byłoby za mocno, ale chociażby wideoblog, który jest bezpłatny, publiczny i wideoblog o myśleniu krytycznym, te pod takim tytułem. Tam zamieścimy już ponad 100 różnego rodzaju nagrań, krótszych, dłuższych o myśleniu krytycznym, o narzędziach. Więc jeśli ktoś by chciał poczytać, bym powiedział sprawdzonego źródła, a zajmuję się tym 14 lat, więc pozwalam sobie nazywać siebie ekspertem, bo 10 tysięcy godzin mam już dawno zrobionych. Także zachęcam, zapraszam, bo tam właśnie, że tak powiem, bezinwazyjnie można poczytać, dowiedzieć się, widzieć więcej właśnie różnych perspektyw i wtedy zdecydować się, czy w ogóle jest to dla mnie, czy jestem na to gotowy, bo ja powtarzam raczej przy szkoleniach i różnych spotkaniach, że myślenie krytyczne jest dla wszystkich, ale nie do końca wszyscy są na nie gotowi, bo będzie wymagało to później zmiany, podejść przede wszystkim do siebie, do swoich najbliższych, to jest zmiana. Czasami można powiedzieć, że nawet to może być transformacja, ale gwarantuję, że na plus, zawsze na plus, tylko sam proces może być ciężki, trudny, wymagający. Dlatego pytanie, czy jestem już na to teraz gotowy?
Zapytam przewrotnie, czy to nie jest niebezpieczne, żeby nasze małe dzieci tak się nauczyły funkcjonować, że będą kwestionowały każdy element wiedzy, jaki poznają? Czy to jest dobrze, że dziecko będzie z nieufnością podchodzić do jakiejś informacji, którą przeczyta w podręczniku szkolnym, bo będzie się zastanawiało, jak się to ma do tego myślenia krytycznego?
To tak powiem, że, bo to jest fajne, bardzo dziękuję za pytanie. Kwestionować tak, podważać pewne właśnie na bazie logiki i argumentów, absolutnie tak. Powiem przewrotnie, odpowiem na tą pierwszą część pytania przewrotnie, że gdybyśmy my jako ludzie, zwłaszcza dorośli, nie pozwolili kwestionować, to prawdopodobnie byśmy do dzisiaj siedzieli w jaskiniach. Człowiek właśnie rozwija się poprzez kolejne pokolenia, które kwestionują poprzednie, tak, swoich rodziców i w ten sposób my jako człowiek, jako cywilizacja się rozwijamy. Więc jeśli nie daj Boże zatrzymamy ten proces, no to tylko możemy się spodziewać samych negatywnych konsekwencji. Więc to jest pierwsza część odpowiedzi. A druga, jeśli chodzi o dziecko, które właśnie kwestionuje, to jest kwestia zbudowania pewnej, ja to nazywam, kultury w klasie chociażby, że nauczyciel przede wszystkim najpierw zbudował kulturę myślenia krytycznego. I mam taki tutaj przykład fajny z Gdańska, gdzie nauczycielka Oksana, bardzo pozdrawiam, która właśnie przyszła po miesiącu po szkoleniu i powiedziała nam w grupie, że ona przestaje uczyć myślenia krytycznego na pytanie wszystkich, ale dlaczego i tak dalej, czy się nie podoba, nie, wszyscy bardzo mi się podoba, czy dzieciom się nie podoba, nie, dzieci zachwyceni, no to w czym problem? Ona powiedziała, no bo zaczęłam robić każdy tekst podręcznika narzędziami i dzieci przy każdym treści, przy każdym tekście z podręcznika przychodziły z narzędziami, mówiąc, proszę panią, ale ten tekst jest nielogiczny. Nie da się zbudować logicznej gałązki, czyli pokazać wszystkie argumenty, wszystko ze sobą powiązania. Ja się zapytałem, no i co? I ona powiedziała, no i to jest bardzo złe, no bo ja wybrałam tą książkę i ja się czuję winna. I my jako cała grupa odpowiedzieliśmy, że to jest no jeden z najcudowniejszych momentów, kiedy my jako dorośli, ona jako nauczycielka może docenić dzieci, zobaczcie, bo to ona pracowała chyba z 4. czy 5. klasą podstawową, 9-10-latki, które potrafiły dzięki narzędziom zakwestionować, ale wie pan, nie obrazić, zakwestionować logiczność myślenia wydawnictwa, redaktorów, korektorów, autorów podręczników. To jest genialne, fantastyczny moment, który możemy pokazać dziecku. Zobacz, właśnie dzięki narzędziom zobacz, jaki jesteś mądry. Tylko chodzi o to, żeby oczywiście kultura organizacyjna, kultura myślenia krytycznego, żeby nauczyciel to widział, doceniał i oczywiście potrafił też od razu przełożyć to, jak możesz to wykorzystać w swoim życiu, tak, żeby to ci pomagało i oczywiście też, żebyś nie szkodził innym ludziom. Bo to myślenie krytyczne, kwestionowanie polega na tym, że kwestionuje siebie i innych, ale bez obrażania, bez atakowania, bez agresji.
Kiedy pana słucham po raz kolejny, przekonuję się, że to jest bezcenna wiedza i nasuwa mi się pytanie, dlaczego taka edukacja odbywa się tylko w wybranych placówkach edukacyjnych, a nie we wszystkich szkołach? Nie jest to systemowe nauczanie.
Powiem tak, że to się zmienia. Wiadomo, że szkoły niepubliczne, alternatywne zawsze szybciej, tak jak to w biznesie też wygląda, no szybciej są elastyczne, dynamiczne, szybciej reagują na potrzeby tak zwane rynku. Więc to mnie jakby nie dziwi, że właśnie szkoły niepubliczne, alternatywne to już mają. Ale powiem panu chyba dobrą informację. Wczoraj prowadziłem webinar dla 150 dyrektorów publicznych szkół w całej Polsce, proponując im wdrożenie myślenia krytycznego przez 4 lata, czyli stworzenie całkowicie nowej kultury nauczania w szkole. 150 dyrektorów. I oni wszyscy słuchali z ogromnym zainteresowaniem. Na końcu zrobiłem ankietę, czy ta wiedza, ta informacja, ta propozycja w ogóle jest dla nich interesująca w kontekście myślenia krytycznego, nie w kontekście takiej handlowej i 90% dyrektorów powiedział tak, to jest no niesamowite, musimy to mieć. A teraz oczywiście jak, gdzie, kiedy, to już tam szczegóły. Ale to się zaczyna zmieniać, bo system edukacji w Polsce doszedł do pewnej ściany, gdzie dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, dzieci, wszyscy mówią, tak dalej być nie może. Więc może odpowiadając na pana pytanie, mam ufność coraz większą, że w ciągu najbliższego, nie wiem, roku, dwóch, trzech to się zmieni. Powiem tylko jedną rzecz, która może tutaj pana zaskoczyć i słuchaczy. Myślenie krytyczne jest wpisane w podstawie programowej od 2 lat. We wszystkich poziomach edukacyjnych jest wpisane.
Brakuje specjalistów.
Tylko brakuje specjalistów, to po pierwsze. Drugie, że niestety u nas 90, nie będę dawał cyfr, zdecydowana większość nauczycieli pracuje na podręcznikach. I w tym momencie, jeśli jakieś wydawnictwo weźmie z podstawy programowej, że jest myślenie krytyczne i bym powiedział kolokwialnie włoży do podręcznika, to nauczyciel będzie to robił. Jeśli my byśmy się pozbyli podręczników, to byśmy szybciej właśnie wzięli myślenie krytyczne, bo one przez ministerstwo jest wpisane jako kompetencja, którą powinniśmy rozwijać. Ale rzeczywiście w tej chwili brakuje specjalistów. Także ja w tej chwili buduję chociażby sieć trenerów, już jest 60 trenerów, za chwilę będzie około setki i oni właśnie od września, października pójdą do szkół i będą szkolić szkoły. Także zaczyna się pewna pozytywna fala, bo wszystkim widzę to, że dyrektorzy coraz częściej rzeczywiście się zgłaszają, pytają, jak to można wziąć, bo musimy coś zupełnie nowego zacząć.
Rewolucja nam się gotuje, ale ja chciałbym jeszcze zapytać, ustaliliśmy, że od najwcześniejszych lat musimy się uczyć, ale co z tymi, którzy chcieliby już jako dorośli nadrobić? Mówię tutaj o ludziach dojrzałych wiekowo, ludziach, którzy nigdy się nie spotkali z takim narzędziem jak myślenie krytyczne. Od czego oni mogą zacząć? Gdzie szukać tej wiedzy? Czy to jest w ogóle tak, że będąc w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to jestem osobą, która jeszcze się nadaje do tego, żeby tą wiedzę nabywać? Czy to jest raczej tak, że no skoro już mnie to jakoś minęło tam w wieku młodym, to teraz już nie nadrobię?
To jest, bym powiedział, najlepsza gimnastyka mózgu, jaka istnieje. Sudoku, szachy to może nie, że są słabe, ale generalnie przy myśleniu krytycznym to jest najlepsza gimnastyka mózgu i w tym momencie nie ma właśnie wieku, w którym nie można to robić. Ja też uczestniczę w wielu konferencjach światowych z myślenia krytycznego i tam mnie zaskakuje, że naprawdę zdecydowana większość osób, które prelegentów, trenerów i tak dalej, która jest na takich konferencjach, to są osoby naprawdę tutaj nie przesadzę, jak powiem 70+. I oczywiście one są otoczone jakby największym zainteresowaniem, bo to są ci właśnie najwięcej mędrcy i to nie są osoby, które jakby zaczęły 50 lat temu. Nie, to są też osoby, które weszły 5-10 lat temu, ale właśnie ze swoim doświadczeniem życiowym fantastycznie to łączą. Ja na przykład tutaj szukałem nawet ścieżek w Gdańsku, żeby nawiązać współpracę właśnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, bo pracowałem z małymi dziećmi, średnimi, dużymi nauczycielami i przyznam, że mój osobisty jest cel, żeby właśnie jeszcze samodzielnie, jeśli tak mogę powiedzieć, wejść na Uniwersytet Trzeciego Wieku i popracować z osobami, które właśnie troszkę już są w innym wieku, ale są właśnie nadal chętne, dynamiczne i chcą się rozwijać. Bo jestem pewny, to jest moja na razie, tutaj, jak pan powiedział, pewna teza, bo jeszcze nie sprawdziłem, tylko sprawdziłem na nauczycielach, że wielu nauczycieli, którzy powiedzmy już jest w wieku emerytalnym, a nawet już są, mogliby przejść i po szkoleniu mówią mi wprost, kurczę, ja odkryłem, ile jeszcze mogę zrobić w szkole z takim myśleniem. Ja nie pójdę na razie na emeryturę, ja tylko żałuję, że dopiero teraz tego się nauczyłam, bo znów na szkoleniach z nauczycielami to mniej więcej 50+, 55+ mam większość grupy. Więc to nie są osoby, które można powiedzieć będą chłonęły jak 5-7-10-latek. I nie ma problemu, żeby się tego nauczyły i one właśnie czują ogromny w tym momencie potencjał. O Boże, ile jeszcze mogę zrobić dobrego, ile właśnie jak mogę zmienić swoje nauczanie. Także nie ma ograniczeń, ale wracając tutaj pana pytania jak, no to niestety czy stety mogę tylko na razie odwołać właśnie do wideoblogu czy strony internetowej. Myślenie krytyczne, jak się wygoogla, to i tak właściwie moje strony są na początku, zatem można sobie poczytać.
Czy taki kurs kosztuje przeciętny wartość kursu języka angielskiego, na przykład rocznego, semestralnego?
Nie, broń Boże, broń Boże. Zrobiłem kursy, bo na mojej stronie tej osobistej maciejwiniarek.pl i innej są kursy właśnie online'owe. Celem mojej ceny było, żeby to było absolutnie, absolutnie dostępne, więc kursy są od 40 zł do 70. Tam jest kilkanaście kursów w zależności od potrzeb, więc to są ceny na zasadzie ceny jednej dobrej książki albo dwóch, powiedzmy, takich średnich cen. Więc to jest absolutnie dostępne. To nie jest kurs języka angielskiego roczny rzędu kilku tysięcy. Takie są ceny, powiedzmy, w biznesie, kiedy się pracuje z szefami firm przez kilka tygodni, kilka miesięcy i uczy się ich narzędzi, żeby oni zarządzali całą firmą. To tam są rzeczywiście już dużo większe pieniądze, bo to jest po prostu consulting. Ale tutaj ta wiedza tak dla każdego osoby, którą, żeby w domu sobie nauczyć się, poznać i zacząć obserwować świat innymi oczami, no to jest właśnie wydatek rzędu 40-50 zł.
A jakie książki by pan rzeczywiście polecił, jeśli chodzi o, no bo nie wszyscy potrafią funkcjonować w tych nowych mediach, tak. W związku z tym...
Ja bym polecił i teraz właśnie też na podstawie trochę tej książki, ona mnie bardzo zainspirowała w tym okresie pandemii, ale to jest bardziej szersza też książka, nazywa się Factfulness, niestety jest to nieprzetłumaczone, bo tego się nie da przetłumaczyć, ale to jest Factfulness, tak jak fakt, opinia, także fakt i fullness od tej pełności. Henryk... To jest szwedzkiego autora Factfulness. Jak państwo wygooglacie, to wam się pojawi taka biała z czerwonymi, dużymi właśnie literami Factfulness. I to jest fantastyczna książka, właśnie jedna z pierwszych, która bardzo prostym językiem i z bardzo dużą ilością danych, ale podanych w sposób fantastycznie czytelny, pokazuje właśnie, jak my w tym świecie teraz XXI wieku, trzeciej dekady, jak my nie dostrzegamy dobrych rzeczy, bo jesteśmy właśnie bombardowani złymi, bo one się lepiej sprzedają. I tam jest 10 takich postaw myślenia krytycznego, troszkę z innej perspektywy, bo też tutaj jeszcze nie powiedziałem, nie ma jednej definicji myślenia krytycznego, więc autor prezentuje inne podejście, ale absolutnie to jest myślenie krytyczne. Także to jest książka po polsku, teraz wyszła dosłownie rok temu czy półtorej, więc już jest troszeczkę, czyta się jak prawie w powieść sensacyjną, fajne podsumowania, bardzo rzetelne dane przygotowane, także Factfulness polecam każdemu, od nastolatka po właśnie wiek emerytalny, gdzie już więcej czasu, także to jest doskonała lektura.
Pan zajmuje się dziś już nie tylko edukacją dotyczącą narzędzi krytycznego myślenia, ale również szeregiem innowacji w edukacji. Chciałem pana na koniec zapytać, czego tak naprawdę najbardziej brakuje panu w przeciętnej polskiej szkole? No ustaliliśmy, że tego myślenia krytycznego, no ale tutaj już podjęte zostały kroki, jest ta fala edukatorów. A co jeszcze jest takiego, co na pilnie musielibyśmy zacząć zmieniać, jeśli chodzi o innowacje w edukacji?
No to tutaj wypowiem się z tego mojego, bym powiedział, serca, bo myślenie krytyczne to jest, bym powiedział, bardziej moja głowa, a serca to właśnie jest Periul i ta filozofia, ta pedagogika i tutaj będę mówił właśnie bardziej językiem ojca i przy okazji trenera, ale zwracając się do ojców. Tego, czego brakuje w polskiej szkole, w polskim systemie, to są relacje, relacje i jeszcze raz relacje. Sama proces edukacyjny uczenia się po prostu nie ma fizycznie, biologicznych możliwości, kiedy nie ma relacji między właśnie dwojgiem osób, czyli uczniem a nauczycielem albo klasą i nauczycielem, więc to oceny biologiczne jest w ogóle już niemożliwe, a też oczywiście o to chodzi, że uczniom, dzieciom naszym, które chodzą do szkoły, nie lubią szkoły, bo tam nie ma relacji. I to jest coś, co my musimy jako dorośli, ja zawsze tutaj proszę, apeluję o współpracę dorosłych, nauczycieli z rodzicami, aby zacząć wspierać nasze dzieci, bo Polska zajmuje niestety niechlubne miejsce już w pierwszej dwójce krajów europejskich pod względem ilości prób samobójczych nastolatków i ilości procent nastolatków z depresją. To wszystko właśnie się bierze z tego, że szkoła jest jak fabryka pruska, który jest tylko dyscyplina, kara. Ja teraz mówię o systemie, nie mówię o poszczególnych nauczycielach, tylko o pewnym systemie, pewnym podejściu. Jest doskonałe porównanie, czym się różni szkoła, czy się różni w ogóle szkoła od więzienia. Odpowiedź jest ogólnie mówiąc, że się nie różni niczym, a ja zawsze nawet dodaję trochę kontrowersyjnie, żeby pobudzić do myślenia, że nawet w myśleniu jest, przepraszam, w więzieniu jest lepiej, bo w więzieniu, jeśli więzień weźmie książkę, to on może sobie ją zinterpretować tak, jak on chce. Jest wolność myślenia. A w szkole, jak weźmiemy lekturę, to jest jeden sposób myślenia. Nasze dzisiejsze dzieci, te pokolenie, które się rodzi już po 2000 roku, po 2010, to są inne pokolenia dzieci i to każdy nauczyciel potwierdzi. One są dużo bardziej wrażliwsze, one są dużo bardziej emocjonalne, one dużo bardziej potrzebują relacji. One się nie boją mówić głośno i chcą, żeby ich głos został usłyszany, tylko my jako dorośli, tutaj mówię naprawdę z perspektywy Jespera Jule, my jako dorośli nie słuchamy, bo traktujemy dzieci jako jakiś podgatunek i będzie, jak będzie miał 18 lat, to wtedy zaczynamy słuchać. Dzieci są mądre, dzieci mają niesamowite postrzeżenia, myślą krytycznie, potrafią ocenić w 3 sekundy sytuację i nam to komunikują, tylko my tego nie słyszymy. I oczywiście w szkole takie podejście dziecka, który komunikuje, który prosi, który oczekuje, który mówi jasno o swoich potrzebach, jest wrażliwy, to system po prostu tego nie nadąża i raczej to tłamsi, łamie kręgosłupy. Więc oprócz wprowadzenia myślenia krytycznego musimy wprowadzić po prostu do szkół relacje, relacje, jeszcze raz relacje.
Ale czy pan sobie wyobraża szkołę bez ocen, taką typową właśnie szkołę opartą o relacje, o zaufanie, o to, że właśnie nie potrzeba tych różnych stymulatorów dyscyplinujących, tylko właśnie będziemy oparci o wspólne odkrywanie świata?
Tak, no tutaj no, widzę po swojej szkole i po różnych szkołach właśnie publicznych czy alternatywnych, które nie bały się ileś lat temu, 3-5 lat temu zaryzykować i zamienić ten model całkowicie, to działa, bo my wychodzimy, tutaj użyję cytatu Einsteina, który ludzie bardzo często cytują, ale nie do końca chyba go sami rozumieją. Czyli on powiedział któregoś razu, że nie możemy naprawić pewnej sytuacji narzędziami, które opisały ten problem. Czyli w tym momencie my nie możemy naprawić szkoły używając metod ze starej szkoły. Więc patrzymy na zasadzie, że chcemy więcej relacji i teraz jak możemy narzędzia ze starej szkoły, czyli patrz właśnie oceny, dyscyplinę, przenieść powiedzmy do nowej szkoły. To się nie da. Tu po prostu ja to też często przy takich właśnie wywiadach mówię o czystej kartce. Trzeba wziąć czystą kartkę i narysować szkołę, czy bardziej edukację, bo szkoła to nie znaczy edukacja, a zależy nam na edukacji. Więc najpierw narysować edukację, która jest dzisiaj w XXI wieku, w 2020+, która ma przygotowywać do życia w 2030-45. I jak narysujemy sobie edukację, to dopiero wtedy zaczniemy budować szkołę. I to jest, że tak powiem, out of the box rozwiązanie, które oczywiście od strony ministerstwa, systemu się wydaje absolutnie nierealne. Ale ja widziałem przykład Hiszpanii, bo gdzieś tam też czasami jeżdżę właśnie szkolić się i tak dalej. I Hiszpanie zmienili 7 lat temu jedną rzecz. Zmienili podstawę programową, że wprowadzili w podstawie programowej, że teraz już nie uczymy na pierwszym miejscu wiedzy, tylko uczymy kompetencji. Między innymi myślenia krytycznego, ale ogólnie kompetencji. Samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej, tak zwane też 4K, czyli krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność. Te 4K to jest światowe, że szkoła każda powinna na świecie tego uczyć. I w momencie, jak oni to zmienili, to dali wolność nauczycielowi, sam sobie dobierz treści, które po treści programowe, wiecie, jaką książkę, jaki tekst, jaką zakres materiału, który pomoże ci rozwijać te kompetencje. Zamienili, że tak powiem, z głowy na nogi.
No tak, ale jak wtedy porównywać tą wiedzę? Jak zrobić taką sytuację, w której będziemy mogli na przykład właśnie kogoś przyjmować na studia, kiedy każdy będzie uczony innym systemem?
To jest kwestia, no, jak się dzisiaj przyjmuje do dużych firm. Nie patrzę się w ogóle na albumy, znaczy na świadectwa maturalne czy świadectwa z uniwersytetu. W ogóle nie ma już takiej selekcji. Prosi się w trybie procesu rekrutacyjnego albo zrobienie jakiegoś projektu, albo na przygotowane jakieś scenariusze, które firma, która chce znaleźć mądrych, fajnych, nowoczesnych pracowników, to tworzy pewne scenariusze, modele i w tym momencie ten człowiek ma się wykazać właśnie swoją umiejętnością, a nie wiedzą historyczną, w który król, w której wojnie zginął pod taką i taką miejscowością, tak? Także patrzmy, jak to robi biznes. Biznes dzisiaj rekrutując tylko, nawet nie pyta, tylko sprawdza od razu umiejętności. Więc duże korporacje powiedziały już 3-4 lata temu, Ernst & Young, który jest taką światowym liderem, nie tylko znaną korporacją, ale oni zawsze byli zawsze od dziesiątek lat jako najlepszy pracodawca na świecie. I oni właśnie 4 czy 5 lat temu ogłosili publicznie na całym świecie, że od dzisiaj przy rekrutacji nowych pracowników w ogóle nie biorą pod uwagę świadectwa ukończenia szkoły wyższej. Wiemy, że ją ukończyłeś, ale nas w ogóle nie interesują twoje oceny. my podczas procesu rekrutacji będziemy sprawdzać właśnie, kim ty jesteś, jakim ty jesteś człowiekiem, jak ty się do nas wpasujesz albo się nie wpasujesz. Także są metody, biznes ma swoje metody, żeby właśnie tak po prostu sprawdzić, czy ten człowiek potrafi coś, czy tylko umie coś w kategoriach wiedzy. Więc to jest kwestia właśnie wyrwania się, wie pan, z tych schematów. Ale proszę pamiętać, szkoła systemowa istnieje zaledwie 200 lat, tak? A nasza cywilizacja, no powiedzmy europejska, to jest ostatnie 1500-2000 lat i nie było szkoły systemowej. I tak samo może jej nie być. To jest możliwe.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy dzisiejszy klub Ojca Radia Gdańsk. Moim i Państwa gościem był Maciej Winiarek, ekspert myślenia krytycznego. Myślę, że przekonali się Państwo o tym doskonale. Dyrektor na Polskę Fundacji TOCFE z USA. Współtwórca niepublicznej szkoły Thinking Zone w Gdańsku, trener Family Lab, edukator, wydawca, bloger, prezenter oraz certyfikowany tutor. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania o myśleniu krytycznym tak w eterze. Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam Państwa za tydzień o 22.30 na kolejny radiowy Klub Ojca. Mariusz Kowalik, dobranoc.
Klub Ojca Radia Gdańsk. Zaprasza Mariusz Kowalik.